Witam Was bardzo serdecznie. Drodzy, ja uprościłem troszeczkę ten dosyć długi tytuł i zmieniłem go, nadałem mu tę wersję. Dlaczego nie wszystkie proroctwa się wypełniają? Bo taka jest prawda. Ta księga to Pismo Święte. Zapewne na ten temat już dużo wiecie, przychodząc na kolejne spotkania i dużo jeszcze jest przed nami. Zresztą tak jak zostało zapowiedziane, codzienna lektura Pisma Świętego to wcale nie jest za dużo, to wcale nie nadmiar, a powiem Wam z własnego doświadczenia. Dzień wtedy jest zupełnie inny niż gdy go rozpoczynam, nie sięgając do tego Bożego Słowa, bo tak traktujemy Biblię. Chcemy dzisiaj z tej Biblii czegoś się nauczyć, coś przeczytać, dlatego ja mam taki zwyczaj, gdy sięgam po tę księgę, to się modlę. Modlę się, aby Bóg mi błogosławił, pomógł zrozumieć, aby dał mi słowa, bym należycie mógł je przekazać tym, którzy przyszli tutaj, a w ogóle to Was podziwiam, że na taki straszny mróz wybraliście się z Waszych domów. Bo do tej pory pogoda nas tak rozpieszczała, że 5 stopni mrozu, no to trzaskający w tej chwili jest. Cieszę się bardzo, że zdecydowaliście się być tutaj. Skłońmy nasze głowy do krótkiej modlitwy. Stwórco i Panie nasz, chcemy Ci podziękować za dzisiejszy dzień. Chcemy podziękować za zdrowie, życie, za Twoje łaski, za to, że pomogłeś nam tutaj przybyć z różnych stron, spotkać się, abyśmy przyjemnie mogli spędzić czas. Nie tylko przyjemnie, ale pożytecznie. Chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie, o Twoim planie zbawienia, o Twoim sposobie przemawiania do nas. Dlatego niech Duch Twój Święty będzie z nami. Niech pomoże i mnie tak mówić, aby była to mowa zrozumiała i abyśmy otwierając kiedykolwiek i gdziekolwiek Pismo Święte otwierali z tą świadomością, że już coś więcej na ten temat wiemy i wiemy, jak z niego korzystać. W imieniu Pana Jezusa proszę Ciebie, bądź z nami. Amen. Skoro mamy mówić o proroctwach wypełnionych czy niewypełnionych, a szczególnie tych niewypełnionych i dlaczego tak jest, to chciałbym, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad taką zależnością. Bóg, prorocy i proroctwa. Wiele osób zastanawia się, kim byli ci, którzy spisywali Pismo Święte, a było ich około 40 osób. Byli rozrzuceni w czasie i w przestrzeni. Pierwsze księgi Pisma Świętego były spisane 15 wieków przed narodzeniem Chrystusa i cały Stary Testament został zamknięty już w IV wieku przed narodzeniem Chrystusa. To było 39 ksiąg, a 27 ksiąg Nowego Testamentu, które odmiennie niż Starego Testamentu księgi, tamte były pisane po hebrajsku, Nowy Testament był napisany w języku greckim. Wtedy kultura helenistyczna była dominująca w ówczesnym świecie i w całym Imperium Rzymskim i nie tylko, poza jego granicami też. Kto powoływał proroka? Jak to się odbywało? Jakie cechy miał prorok? Jakie zadania były nałożone na proroka? Gdy przygotowywałem to zagadnienie, to przypomniało mi się, gdy pracowałem w Łodzi. To były lata 69 do 76. Dawno temu, to już tamto stulecie, ba, to jest tamto tysiąclecie. To jeszcze było w drugim tysiącleciu. Jak długo my żyjemy i jaki ciekawy jest ten czas. Zostałem zaproszony i umówiony przez pewne osoby, z którymi spotykaliśmy się dosyć regularnie i czytali Pismo Święte. W prywatnym mieszkaniu miał odwiedzić to mieszkanie pewien prorok, a w zasadzie prorokini. Czekałem z dużym zainteresowaniem i chciałem się spotkać z tym prorokiem czy tą prorokinią. I miałem to spotkanie. Nie będę opowiadał tego wszystkiego, ale niełatwo jest być prorokiem. Niełatwo jest przejść test biblijny proroka. Wielu ludzi chce być prorokami. Nie będę pytał, kto z was życzyłby sobie być prorokiem. Ale chcę wam powiedzieć, że prawdziwi prorocy, którzy pisali tę księgę, i to tak zwani wielcy prorocy, jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, oni się bronili rękami i nogami, żeby nie być prorokiem. Bo oni wiedzieli, jaka to odpowiedzialność. Tutaj chcę pokazać wam niektóre teksty Pisma Świętego. Jeżeli ktoś sobie notuje, to w domu będzie mógł je dokładnie przeczytać, bo tam za tym tekstem kryje się cała historia. Izajasz, który powołany był na proroka około 740 lat przed narodzeniem Chrystusa, był w świątyni, był synem kapłana, sam przygotowywany do służby kapłańskiej. Przeżył tak niesamowicie z Bogiem spotkanie w tej świątyni. Nie będę wam zdradzał tej tajemnicy, ale gdy przeczytacie, Izajasz, który był kapłanem w świątyni Boga, zrozumiał, że jest tak strasznym grzesznikiem i dziwił się, że jeszcze żyje, że Bóg go jeszcze uratował. Cała historia jest w tych pierwszych 8 tekstach 6 rozdziału proroka Izajasza. Jeremiasz, kolejny wielki prorok, gdy Bóg mu zaproponował, że będzie prorokiem, to powiedział: ja się do tego absolutnie nie nadaję. Ja jestem dzieckiem. Bóg mówi: nie mów, że jesteś dzieckiem, bo zdasz ten egzamin i zdasz go na 5. Bóg tymi słowami się nie posługiwał. Ja parafrazuję tę sytuację oczywiście. Ale powiedział: będziesz prorokiem i będziesz przekazywał, i nie bój się nikogo. Jeżeli ludzie odrzucą proroctwo, to nie ciebie odrzucą, mnie odrzucą. Ja jestem autorem proroctwa. Niektórzy mówią: a kto to napisał? Kto był autorem tych ksiąg? Ja wspomniałem o 40, ale o 40 pisarzach. Ale autor jest jeden i to jest Bóg. I jeżeli ludzie nieraz nie chcą czytać Pisma Świętego, to nie chcą czytać tego, co Bóg ma im do powiedzenia. Mają prawo do tego, mają wolną wolę. Ale warto się zastanowić, czy to jest najlepszy wybór. Jeremiasz doznał tylu przykrości ze strony ludzi, którym zwiastował wolę Bożą, że w 20 rozdziale te teksty od 7 do 18 to jest narzekanie Jeremiasza. Mówi: Panie, namówiłeś mnie i dałem się namówić, ale żałuję. Ale nie mogę teraz przestać. Muszę to zwiastować, bo gdybym tego nie przekazał innym ludziom, to pali mnie jak ogień w moim wnętrzu. prorok Ezechiel, prorok, któremu Pan Bóg polecił pewne poselstwo, które napisane było w zwoju, zjeść ten zwój. I prorok Ezechiel go zjadł. I tak jak Bóg zapowiedział, to była bardzo słodka strawa. I teraz, skoroż to zjadł, Bóg w ten sposób do nas nieraz przemawia, żeby nasze ciało żyło, abyśmy funkcjonowali, to zazwyczaj musimy jeść chleb. Bóg mówi, moje słowo masz tak przyjąć, jak przyjmujesz codzienny chleb. Masz je wziąć do wnętrza. Ono ma cię zbudować. Ono zbudować musi tę tkankę duchową w tobie. Te postawy duchowe ugruntować. I tekst, który tutaj zaznaczyłem na czerwono, 40 rozdział, wiersz 4, warto zaznaczyć w swoim Piśmie Świętym. Podczas pewnej wizji prorok słyszy takie słowa. Patrz uważnie twoimi oczami. Słuchaj dokładnie swoimi uszami. Przyłóż serce do tego, co ci przekazuję, bo po to tu jesteś wezwany. A więc nie rozpraszaj się, gdy czytasz Pismo Święte. Nie oglądaj telewizji w tym czasie. Nie rozmawiaj z kimś, a tam okiem jeszcze, ojej, ciekawe, będę musiał do tego wrócić. Jak rozmawiasz z Bogiem, to rozmawiaj jak z istotą, która cię przyjęła na audiencji. Bo On jest tak wielki, tak święty, tak wspaniały. Mówi, bo musisz to wszystko dobrze zrozumieć, nadal w tym czwartym wierszu Bóg komunikuje prorokowi. Bo później musisz iść do ludzi i wiernie im to przekazać. Nie wolno ci zniekształcić. To było spisywane wielokrotnie. Niektórzy niszczyli te zapisy. Prorok Daniel. Ci, którzy czytają księgę proroka Daniela, to mówią, taki młody, bo miał wtedy 18 lat, gdy zabrany został do niewoli babilońskiej. I już był prorokiem? Nie. Jeszcze długo nie był prorokiem. Najpierw Bóg dawał mu wykład proroctw, a za proroka obierał kogoś innego. I zaskoczeni możemy być, że Bóg tam w Babilonie za proroka obrał sobie monarchę babilońskiego, znanego w historii Nebukadnezara. Jednego z największych królów babilońskich. To był pogański władca i Bóg niebios przemawia do niego i daje mu proroctwa. Ale Nebukadnezar nic z tego nie rozumie. I wtedy Bóg informuje Daniela, o co chodzi. I Daniel pomaga monarsze. Daniel, gdy otrzymał swoją wizję proroczą, to już był starszym panem. I później aż do ponad 90 lat, gdy miał, nadal Bóg z nim komunikował się i przekazywał mu wizje prorocze. Prorok nigdy nie otrzymywał wizji wtedy, kiedy chciał. To Bóg decydował o tym, że otrzyma proroctwo i jakie proroctwo. Jonasz to jest szczególna postać. Czytaliście księgę Jonasza? Kto czytał? Chciałbym dla informacji. No większość. To był szczególny prorok. My mu też chcemy szczególny czas dzisiaj poświęcić. Ale to na zakończenie. Apostoł Piotr w swoim drugim liście zwraca uwagę, że nie można lekceważyć tego wszystkiego, co mówili prorocy, co zapisane jest w tej świętej księdze. Ja bardzo cenię to i poważam, gdy na nabożeństwach, w niektórych społecznościach czytana jest Ewangelia, a wtedy całe zgromadzenie co robi? wstaje z szacunku do tego słowa. Tak należy. Ale nie mogę wyjść z podziwu, gdy ci sami ludzie wracają do domu. Jak ktoś im mówi o Piśmie Świętym, to musi być wywrotowiec jakiś. To musi być jakiś heretyk. Przepraszam, to jest to samo Pismo Święte. Czy zauważyliście, że żyjemy w kraju chrześcijańskim? Jako chrześcijanie spotykamy się w różnych kręgach, z różnych okazji, o różnych sprawach rozmawiamy, o czym prawie nigdy nie rozmawiamy. O Bogu. I mówimy, że jesteśmy chrześcijanami. Kibice piłkarscy, o kim rozmawiają? Ci, którzy idoli mają gdzieś tam w teatrze czy na estradzie, kto wypełnia ich umysły i o kim bezustannie chcą wiedzieć coraz więcej i komportować tę myśl? O swoich idolach. A my się wstydzimy o Bogu mówić? Jak ktoś mówił o Bogu, to jest podejrzany? Co tu się dzieje? A może demon powoduje, że nas powstrzymuje? Bo w ten sposób może nam cokolwiek innego spoza Pisma Świętego wepchnąć do naszych głów. Ale to nie jest chleb życia. To nie zbuduje naszej duchowości. W Apokalipsie trzykrotnie, w pierwszym rozdziale, w drugim i w 22 jest ostrzeżenie. My te teksty niektóre zobaczymy jeszcze na ekranie. Tutaj tylko referencje podaję, odnośniki. Jak ważna to księga i jak ważne przesłanie jest to, które Bóg kieruje do człowieka. Amos, jeden z proroków, to był zwykły pasterz. To nie była jakaś specjalna postać. Zwykły, uczciwy pasterz, który dbał o owce. I dlatego chyba mógł zrozumieć dosyć łatwo Boga jako pasterza. Chrystusa jako pasterza, ale Chrystus dopiero w Nowym Testamencie się miał pojawić. Ale Bóg w Starym Testamencie siebie tak już nazywał. Podobnie Dawid, wielki król Izraela, też był pasterzem. I to, że miał w sercu i w umyśle troskę o trzodę, którą wypasał, to pomagało mu być troskliwym opiekunem całego narodu. Ale Amos o swoim doświadczeniu pisze jako proroka. Zaiste nic nie czyni Wszechmogący Pan, jeżeli nie objawił swojego planu sługom swoim prorokom. Rozumiemy te słowa? Cokolwiek się dzieje, to Bóg w proroctwach objawił. A my nieraz do wróżek chcemy iść, żeby nam powiedziały. Może i mówią, nie wiem. Ja pamiętam, jeszcze nie miałem dostępu do Pisma Świętego i nie wiedziałem, że mogę mieć. Byłem chłopcem, ja wiem, 17-18-letnim. Koledzy mnie zaciągnęli do wróżki, bo taka wspaniała, to było na Śląsku w Mysłowicach. Wszystko prawdę mówi. A ja już byłem sceptycznie nastawiony do tego typu ludzi. No i poszliśmy tam, już nie pamiętam, ile to kosztowało, ale wiedziałem, że tracę pieniądze. I mówiła nam po kolei, z kart wróżyła i z ręki. I wszystko im się zgadzało, mnie się nic nie zgadzało. Nie wiem, czy chcieli być sympatyczni wobec tej starszej damy, ale mnie chodziło o to, czy ona jest wiarygodna, czy nie. I teraz dalej kontynuuje Amos. Lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmocny Pan każe, kto by nie prorokował? Bronili się ci prorocy, nie chcieli. Ale gdy Bóg dał im przesłanie, to nie mogli się uchylić. To jest cudowne. Gdybyśmy więcej czasu poświęcali na lekturę tego słowa, to tam są tak wspaniałe lekcje, tak przystające do naszej rzeczywistości nauki. Po co Bóg w ogóle dawał proroctwo? Propozycje jakieś? Jedna już jest, to nie powtarzajmy, ja za chwilę powiem o tym. Dlaczego Bóg powiedział proroku? Znacie takie pożekarło, takie powiedzenie: proroku, proroku, powiedz mi, co się stanie w tym roku. Większość ludzi uważa, że głównym celem proroctwa to było zapowiadanie przyszłości. To też, ale daleko później. Pierwszym celem proroctwa było uświadomienie ludziom, że Bóg istnieje. Prorok Izajasz w 44 rozdziale swojego proroctwa napisał, że jeżeli istnieją jacyś bogowie, bo wiele tych bożków pogańskich istniało i nadal istnieje, nawet w chrześcijaństwie, to mówi, niech powiedzą, co było, co jest, co to znaczy i niech powiedzą, jaka będzie przyszłość. Dowiemy się, czy to są bogowie. Mówi, ale ale prorocy, którzy zapowiadają tę przyszłość, otrzymują od tego, który jest stworzycielem. Tak się przedstawia Bóg Biblii. Mówi, i bogowie czy bóstwa, które nie stworzyły ziemi i nieba, nie istnieją. To jest wymysł ludzki. A więc, aby uświadomić ludziom, że Bóg istnieje, Bóg w bardzo praktyczny sposób rozpoczynał nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie wiedzieli w ogóle o jego istnieniu. Celem proroctwa jest też uwiarygodnienie proroka i Biblii. Biblia mówi, jeżeli przyjdzie prorok i coś zapowie i to się nie stanie, to nie jest prorok. Zapamiętajcie sobie to zdanie. Bo pod koniec spotkania będziemy mówili o proroku, który coś zapowiadał i to się nie stało. I to był prorok. Każda reguła ma swoje wyjątki. Celem proroctwa jest zbudowanie zaufania do Boga i do Jego słowa. Prorok Daniel tłumaczył Nebukadnezarowi jego wizję proroczą, jego sen. I wytłumaczył, że tam jest zamknięta historia świata od czasów neobabilońskich. To jest VI wiek przed naszą erą. Aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I w szczegółach pokazano, jak na którym etapie można będzie skontrolować, czy to proroctwo się spełnia. Na naszych oczach się spełnia. Ale to nie jest naszym zadaniem dzisiaj. Ale zachęcam was do czytania Biblii. Poznanie przyszłości. Tak, to też jest celem proroctwa. Ale najważniejszym chyba, chociaż na ostatnim miejscu, to jest ten cel, aby przygotował się człowiek na nadchodzące wydarzenia. Abyśmy wiedząc, co było, co jest, jak to się wypełnia, byli świadomi, co nastanie. Bo jeżeli proroctwo liczące sobie ponad 2500 lat wypełniało się przez ten cały okres czasu i została tylko szczypta na koniec, i tam to było bardzo dokładnie wypełnione w historii, to jak się nam wydaje, istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że ta reszta się nie wypełni? Nie, mamy do czynienia z tym prawdomównym Bogiem. I trzeba się przygotować na pewne wezwania, których dotyczy proroctwo, czy które zawarte są w proroctwie. Jak zrozumieć proroctwo? Jak je wyjaśniać, interpretować? Przede wszystkim trzeba się z nim zapoznać. Wielu ludzi mówi czasem o proroctwach, czasem dyskutujemy na różne tematy i mówią, o tam jest takie proroctwo i mówią. To jest pomieszanie trzech proroctw razem ze sobą. Dzwoniło, tylko nie wiemy w którym kościele i który to był dzwon. Z proroctwem się trzeba dobrze zapoznać, dokładnie je przeczytać. Następnie odnaleźć biblijną wykładnię. Piotr Apostoł, za chwilę będziemy czytali ten tekst, mówi, że proroctwo Pisma nie należy wykładać po swojemu. Bo to Duch Święty dał to proroctwo i on daje też wykładnię. Należy też rozejrzeć się wokoło siebie, czy dane proroctwo nie wypełnia się w historii, może na naszych oczach. Może o tym w gazetach czytamy i politycy dyskutują i ekonomiści się nad tym zastanawiają i socjologowie i łamią sobie głowy i nie wiedzą, co to jest. A to jest po prostu wypełnianie się proroctwa. Wobec którego to proroctwa należy zająć osobisty stosunek. To jest ten tekst z listu apostoła Piotra. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Dlaczego? Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. To nie ktoś tam coś powiedział. Pani powiedziała tej pani, że jej znajoma, powiedziała jej, że znajoma tej znajomej miała jeszcze jedną znajomą. No, absolutnie nie. To nie Nostradamus, który każe nam się domyślać i dopasować proroctwo. Proroctwo biblijne jest bardzo klarowne i precyzyjne. Chrystus powiedział w Księdze Apokalipsy, co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A wierzcie mi, tam jest mowa o 7 ostatecznych plagach, strasznych plagach. Ale jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. A więc popatrzmy, jak ważne jest, aby być rzetelnym czytelnikiem tego słowa, aby dbać o właściwe zrozumienie. Proroctwa na ogół moglibyśmy podzielić w różnoraki sposób, ale nasz temat nam narzuca już. Proroctwa warunkowe, których jest najwięcej w Piśmie Świętym. Mamy podane tutaj teksty z Księgi Jeremiasza, z Ezechiela. Treść tych tekstów, niektórych z nich, szczególnie tych z gwiazdkami, będziemy mieli na ekranie. Ale jeżeli ktoś chciałby przestudiować całość, to bardzo proszę. To są proroctwa warunkowe. Są też proroctwa bezwarunkowe. Na czym polega różnica? Te proroctwa tutaj na tym tle niebieskim to są proroctwa do narodów albo nawet do pojedynczych ludzi, gdzie proroctwo informuje nas, że w tym stanie, w jakim ten naród czy ten człowiek się znajduje. Jego przyszłość jest pewna, określona. Ona jest taka. Ale Bóg też informuje. Ale jeżeli ty zmienisz swoje zachowanie, to i proroctwo wypełni się, ale inaczej. Przeczytajmy niektóre z tych tekstów. Aha, jeszcze o proroctwach bezwarunkowych chciałem dwa słowa powiedzieć. To są proroctwa, których wypełnienia gwarantem jest Bóg i tylko Bóg, bez udziału człowieka. Mamy tutaj przykłady. W Księdze Rodzaju, na samym początku, Bóg ogłasza to, co bibliści nazywają protoewangelią. Taką Ewangelią w zalążku. Pierwsze ogłoszenie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Że będzie nieprzyjaźń między niewiastą i wężem. Między nasieniem jej i jego. Że będzie walka i to nasienie węża ukąsi wpięte tego potomka niewiasty, ale ten potomek niewiasty zetrze głowę tego węża. Nie tylko nasienia. Samego węża. To było ukazane, jak Chrystus poprzez to, że został przybity do krzyża. Demon myślał, że triumfuje. Ale Chrystus wyszedł z grobu zapieczętowanego rzymskimi pieczęciami i zamkniętego potężnym, przytoczonym kamieniem. Natomiast demon przegrał z Kretesem. Kolejne proroctwo. Będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. I tutaj ktoś może powiedzieć, no ale Bóg przecież nie głosi sam Ewangelii, a więc tutaj już potrzebni są ludzie jako ci głosiciele, jako ci kaznodzieje. Tak, ale Bóg zbawia ludzi, Bóg działa na sercach ludzi i Bóg nie powiedział, kto Ewangelię ogłosi do końca. Ogłoszą ci, którzy będą do Niego należeć. I nawet jeżeli ktoś głosi Ewangelię dzisiaj, może jutro zrezygnować, ale to nie będzie miało wpływu na ogłoszenie końcowe Ewangelii. Będą inni, którzy przyjmą Boga, przyjmą Jego poselstwo i On spowoduje, że to dzieło będzie dokończone. I tak nieraz myślę, jaka szkoda by była, abym wierząc Chrystusowi, zwiastując Jego Ewangelię, zawiódł Go w wypełnieniu tego bezwarunkowego proroctwa. Bo jeżeli nie ja, zrobi to ktoś inny. Ale to zrobione będzie i to gwarantuje Bóg. Chrystus, gdy odchodził z tej ziemi, to powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, a ja jestem z wami. Raz w tygodniu? Co 3 tygodnie? Zawsze. Do czasów średniowiecza? Aż do skończenia świata. I to jest ta gwarancja. W Ewangelii Jana mamy te obietnice i to proroctwo. Chrystus powiedział, ja odchodzę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i zabiorę was, którzy uwierzyliście we mnie, abyście byli ze mną tam, gdzie ja jestem, w domu Ojca. Niektórzy ludzie nie czytający Biblii, bez tej orientacji, którą ma każdy, który ją czyta i studiuje, z tą nadzieją, poczynają sobie tak, że nie wiadomo, o co chodzi. Niektórzy mówią, no tak, Jeżeli Chrystus przyjdzie, to kiedy przyjdzie? Jak umrę, to przyjdzie i zabierze mnie do siebie. Niczego takiego Chrystus nie przyobiecał. Przyobiecał, że to się stanie razem, gdy wszyscy zbawieni będą już odkupieni przez Niego i gdy zakończy się historia grzechu i zła. Wtedy ci powstaną z grobów. On ich wzbudzi z martwych, bo On ma tę moc. Powiedział, ja mam klucze grobu i śmierci. On powstał z martwych. Niektórzy ludzie wątpią, co się dzieje, jak umrzesz, co tam robaki cię zjedzą. Prawda, że cię zjedzą, bo Bogu to twoje ciało nie jest potrzebne. Bogu jesteś ty potrzebny. Twoje jestestwo, twoja tożsamość, twoja wierność, twoje oddanie. Ciało będzie zupełnie nowe. Jan na wyspie Patmos mówi, idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. O, ktoś mi tutaj dobrodziejstwo sprawił. Dziękuję bardzo. W takich momentach się o tym przypomina. A w 21 rozdziale Apokalipsy Jan mówi, nie tylko on przyjdzie i zabierze nas, ukazuje cudowną ojczyznę zbawionych. Tam jest miejsce dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. A tutaj wyjaśniona ta warunkowość proroctw. Prorok Jeremiasz napisał, to były słowa Boga, on tylko je zapisał. Raz grożę narodowi, królestwu, że je wykorzenię, wywrócę, zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Widzimy, w jakiego Boga wierzymy? Ktoś powie, jak Bóg zawyrokował, że cię zniszczy, to cię zniszczy. Nie. Jakbyś cię chciał zniszczyć, to by cię już zniszczył. Skoro Bóg o czymś mówi i nawet to groźnie brzmi, to pamiętaj, mówi tylko dlatego, że cię miłuje i istnieje jeszcze czas łaski dla ciebie. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję, zasadzę. Lecz jeżeli uczyni, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Widzimy, jak to działa w jedną i w drugą stronę? Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, tak mówi Pan. Oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmę przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Bóg mówi, to się stanie, bo zło nie może istnieć i panować. Ale może zginąć zło bez ciebie. Dlaczego ty masz ze złem ginąć? Odstąp od zła. Prorok Ezechiel mówi tutaj, że ta warunkowość również funkcjonuje w przypadku proroctw dotyczących i zapowiedzi dotyczących pojedynczych osób. Powiedz im, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu izraelskim? Prorok Ezechiel był prorokiem w Izraelu, ale proroctwa jego zostały zapisane w tej świętej księdze i dotyczą nas wszystkich, również dzisiaj. Gdy mówię do sprawiedliwego, tłumaczy Bóg, na pewno będziesz żył. A on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, ale umrze z powodu występku, który popełnił. Lecz gdy mówię do bezbożnego, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze. Cudowny Bóg, cudowny Zbawiciel. Mówi, ja nie mam upodobania w śmierci człowieka grzesznego. Nie chodzi o to, aby oddzielić człowieka od grzechu. I jedynie Bóg to potrafi. Jerozolima przed ostatecznym najazdem Nebukadnezara otrzymała przez proroka Jeremiasza taką propozycję i taką alternatywę przedstawił im prorok. Jeżeli gorliwie będziecie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to będą wchodzić bramami tego miasta królowie, książęta zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na wozach, koniach, oni ich książęta, mężowie Judcy, mieszkańcy Jeruzalemu. I będzie to miasto na zawsze zamieszkane. Takie było pragnienie Boże. Ale alternatywa istniała. Możecie się zachować inaczej. Jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu i nie zgaśnie. I to drugie na nieszczęście stało się. Babilończycy zniszczyli Jerozolimę w owym czasie. Ktoś powie, a to Stary Testament, to jeszcze sabat był. Chrystus w Nowym Testamencie nam przypomniał i ci, co czytają Ewangelię, wiedzą, że nie jeden tylko ewangelista to odnotował. Chrystus powiedział, ja jestem Panem Sabatu. To On przez proroków mówił, zanim jeszcze przyszedł jako Mesjasz na tę ziemię. A teraz przejdziemy do proroka Jonasza. Pamiętacie dzieje tego proroka? Pójdziesz do Asyrii, do Niniwy, to była stolica Asyrii, i powiesz im, za 40 dni miasto przestanie istnieć. Asyryjczycy to był naród wrogi Izraelowi. Asyryjczycy to był okrutny naród. Archeologowie odkryli niektóre wozy, i to szczątki tych wozów albo malowidła, wizerunki tych wozów tam na terenach Asyrii. To były najgroźniejsze w walce wozy. Jeżeli rumak ciągnący taki wóz wpadł w oddział wojska, to ten oddział był poszatkowany, dlatego że koła tych wozów miały specjalne takie jak miecze, jak szable. Obracając się, cięły wszystko jak sieczkarnia. Jonasz był Izraelitą. On wiedział, co to za naród. On ma iść do nich w imieniu Boga. Nieraz nam się wydaje, że Bóg miłuje tylko tę grupę ludzi, o takim kolorze skóry, czy takiej narodowości, mówiących takim, a nie innym językiem, albo chodzących do tego, a nie innego kościoła. Bardziej fałszywego obrazu być nie może. Wszyscy ludzie to są Jego. Chrystus oddał życie za każdego z nas. I Bóg wiedział, co czynią Asyryjczycy. I Bóg nie dlatego tam poszedł, ażeby po prostu może ukazać jakąś łaskawość i pokazać Żydom, że a na złość wam to ja Asyryjczyków przyjmę do siebie. Nie. Bóg chciał dostać się do tego narodu pomimo ich okrutnych poczynań. I wysłał swojego proroka tam. Pamiętacie, co Jonasz zrobił? Jak szybko pośpieszył tam? A to była długa wycieczka. To była duża odległość tam z Izraela, z północnej części Palestyny do Asyrii. To trzeba było iść tygodniami. Iść i rozmyślać nad tym i trudzić się po to, żeby przyjść do tego narodu i coś im powiedzieć. Zresztą, jak Boże chcesz ich zniszczyć, to ich zniszcz. Kupił sobie bilet zupełnie w odwrotnym kierunku na jednym ze statków, który płynął nie do Asyrii. Przeżył to, co przeżył. I później, gdy ta wielka ryba, bo niektórzy mówią, że Jonasza połknął wieloryb. To nieprawda. Biblia nie mówi o żadnym wielorybie. Mówi o specjalnie przygotowanej przez Boga wielkiej rybie. Wieloryb przełyk ma taki maleńki, że nie połknąłby człowieka. Chociaż jest potężnym cielskiem. To była wielka po prostu ryba. Ale ona, już tak humorystycznie, chyba była tak zdegustowana tym prorokiem, że go wypluła na brzeg. Nawet go zjeść nie chciała. I wtedy prorok, wiedząc, w jakim niebezpieczeństwie się znalazł, poszedł i czytamy, rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i tak wołał. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Tekst zaraz obok, którego tutaj nie mam, mówi, że Niniwa to było miasto, które aby obejść trzeba było 3 dni. Jonasz sobie wziął taryfę ulgową, żeby nie było, że nie byłem w Niniwie. Ale taką robotę bardzo, bardzo niefajną wykonał. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że odwalił robotę, byle jak. Ale to wystarczyło. Jak zareagowali obywatele? Uwierzyli w Boga. Zrozumieli, że są tak złym narodem, że trzeba zacząć trzeźwo myśleć, że jeżeli będą pościć, to ich umysły będą inaczej funkcjonować. Oni w ten sposób pokażą Bogu, jak bardzo im zależy na tym, ażeby nie zginąć, aby się nad nimi zlitował. Jak zareagował prorok na to, gdy Bóg się zlitował? Bardzo mu się to nie podobało. To jest tekst Pisma Świętego z księgi Jonasza proroka. Bardzo mu się to nie podobało, tak, że się rozgniewał. Na kogo się rozgniewał? Na Boga. I na całą sytuację. Chyba na siebie. Powiedział, no i po co przyszedłeś? Teraz będą żyli i dopiero będą nas atakować. Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu, powiedział Bogu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Po coś mnie wysłał. To Ty powiedziałeś już przez Mojżesza, jeżeli prorok coś powie, a to się nie spełni, to jest fałszywy prorok. Widzisz, na dudka mnie wystrychnąłeś, Boże. Gdzie mój autorytet? Ja straciłem na opinii. Ty mi poderwałeś tę opinię. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza. Aha, muszę dopowiedzieć to, czego nie ma na ekranie tutaj. Bóg, gdy Jonasz poszedł sobie na pewne wzgórze, aby obserwować, a może jednak ciekawy widok by to był, jak się pali miasto. Co ci Asyryjczycy zrobią? Ale upał był i póki co to jego słońce paliło. Wobec tego Bóg zlitował się nad nim, zresztą chciał go czegoś nauczyć i spowodował, że na tym miejscu, gdzie Jonasz był, wyrósł potężny krzew. Krzew, w którego cieniu Jonasz mógł znaleźć takie ukojenie. O, teraz było dobrze. Jemu już nic nie dokuczało, a widok wspaniały. I gdy taki rozgniewany tam był, Bóg mówi, dobrze, zobaczymy, jak ty się zachowasz, gdy twojej skóry dotknie coś, co jest nieprzyjemne. I spowodował, że ten krzew na drugi dzień uwiądł i przestał istnieć. Na pustyni tak jest, że jak jest wilgoć, to natychmiast pustynia ożywa, a jak susza, słońce przypali, to wszystko znowu pustoszeje. I Jonasz się rozgniewał jeszcze mocniej na Boga. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Boże, ja ci tego nigdy nie przebaczę. Znacie takich ludzi? Czasem widzicie ich w lustrze? A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Jonaszu, jak ty funkcjonujesz? Jonaszu, kim ty jesteś? Ja nieraz zadaję sobie pytanie. Dobrze jest nieraz zadać sobie to pytanie. Czy jesteś wrażliwy na zło, które dzieje się innym ludziom, a szczególnie wtedy, gdy mógłbyś temu zapobiec, albo mógłbyś im ulżyć? Czy twoja własna wygoda jest na pierwszym miejscu? Tak działa miłość Boga do grzesznika. Bóg ratuje Niniwę i uratował. Ale czy Jonasza uratuje? Bóg nieraz miał problemy z własnymi prorokami. Bóg ma nieraz problemy z własnym ludem, który nawet czyta Pismo Święte, wierzy, ale przypisuje sobie więcej niż potrafi, miast okazać wdzięczność za to wszystko, co się w życiu naszym dzieje, bo to się dzieje z uwagi na Boże błogosławieństwo. A więc widzimy, jak funkcjonują te proroctwa, które się nie spełniły. Dlaczego się nie spełniły? Takich proroctw moglibyśmy jeszcze wiele, wiele innych wymienić tutaj, ale widzę, że już godzina minęła, a więc czas zakończyć, zasklepić to nasze rozważanie. Chrystus, odnosząc się do proroctw, nawet tych, które sam wypowiadał, gdy się już żegnał z apostołami, krótko przed śmiercią swoją. To było dzień przed śmiercią. Chrystus spotyka się z apostołami i ewangelista Jan opisuje to w rozdziałach 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tyle rozdziałów poświęcił na sprawozdanie tego, co działo się jednego wieczora. I Chrystus dwukrotnie wtedy powiedział swoim uczniom takie słowa. Już teraz powiadam wam, zanim to się stanie. Czyli to była zapowiedź prorocza czegoś. Abyście, gdy to się stanie, uwierzyli. Co to oznacza? My nieraz czytamy proroctwo i prognozujemy. Czytamy proroctwo nie według zasad biblijnych, o których mówiliśmy, tylko mamy własną interpretację. Obserwujemy dzienniki telewizyjne, czytamy gazety, słuchamy radia, wchodzimy w internet i mówimy, to na pewno jest to, to się stanie tak. Ileż to plansz proroczych mogliśmy oglądać na pewno, gdzie na papierze milimetrowym, tu w Łodzi kiedyś widziałem takie proroctwo, które ktoś rozpracował dokładnie na papierze milimetrowym i powiedział, a teraz jesteśmy tu, a teraz będziemy to i stanie się to, i stanie się tamto, i stanie się jeszcze to. Chrystus powiedział, uważajcie, nie galopujcie. Gdy się coś stanie, to wtedy niech wzrośnie wasze zaufanie do Boga. To był pierwszy cel podawania proroctw, prawda? Teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Dobrze jest mieć perspektywę i gdy jesteśmy oczytani w Piśmie Świętym, to ona może być zbieżna z Bożą wolą, z Bożym zamierzeniem, ale postawić kropkę nad i możemy dopiero wtedy, gdy to się już wypełni. A jeżeli była to moja interpretacja, to być może to proroctwo w samej rzeczy, to jest proroctwo, które się wypełnia i wypełni do końca. Ale ja je uznaję za proroctwo niespełnione, bo nie stało się tak, jak ja to zapowiadałem. Rozumiemy, o co chodzi? Możemy mieć własne wyobrażenia o znaczeniu proroctwa, o celu proroctwa. I możemy uważać je za niespełnione, podczas gdy proroctwo się spełnia obok nas, my tego nie zauważamy, bo nasza mądrość nam przeszkadza w zrozumieniu Bożej woli i Bożego proroctwa. Apostoł Piotr, jeszcze raz wracam do tej myśli. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. I gdybyśmy włożyli w kontekst tę wypowiedź apostoła Piotra, to mówi on o proroctwach zapowiadających pierwsze przyjście Chrystusa jako Mesjasza i mówi, i myśmy się z nim spotkali i ręce nasze dotykały, słyszeliśmy, widzieliśmy to wszystko, jak te proroctwa się spełniają. I mówi, dlatego mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Bo tamto proroctwo dotyczące Mesjasza to był element w proroctwie bezwarunkowym, które spełnia Bóg na rzecz zbawienia człowieka. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I ta myśl, przede wszystkim dowiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Dlatego też, gdy czytamy proroctwo, sięgamy po proroctwo, przeczytaliśmy proroctwo, to tak jak prosiliśmy o obecność Boga i Ducha Świętego, podziękujmy Mu za to również. Chrystus powiedział, błogosławiony jest ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. W której grupie się znajdujesz? Tych, co czytają, słuchają czy zachowują? Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Słuchają i zachowują. Prawda? Jedno nie eliminuje. One są komplementarne. One się wspierają. One woła jedno o drugie. Dziękuję za udział w tym spotkaniu i o godzinie... Ale wy już 6 grudnia macie wykład, tak? Już 6, bo ja tak szedłem skokami od niedzieli do niedzieli, a to w sobotę. Czyli już 6 grudnia o godzinie 18 kolejny wykład. Ale ja chciałbym, dziękując Wam, podziękować i Bogu. Czujecie tę wdzięczność wobec Boga też? Drogi Zbawicielu i Panie nasz, dziękujemy Ci za te przyjemne chwile spędzone z Twoim Słowem. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie nami i naszym zbawieniem i zbawieniem wszystkich ludzi. Tak jak kiedyś Jonasza wysyłałeś do Asyrii, tak wysyłasz nas do wszystkich innych ludzi, którzy nie znają Twojego Słowa. Dopomóż, aby każdy człowiek przyjął Twoje poselstwo, czytał, słuchał, żył zgodnie z Twoimi radami i abyśmy wszyscy mogli być gotowi na spotkanie, gdy wkrótce powróci nasz Zbawiciel. Dzisiaj zaczyna się ten Adwent w kościołach na pamiątkę 4000 lat oczekiwania na Mesjasza w Starym Testamencie. Dobrze jest o tym pamiętać, ale Boże, niech się nie stanie przypadkiem tak, że my, pamiętając o tym, co kiedyś było, zapomnimy, że z chwilą Twojego odejścia z tej ziemi w niebo wstąpienia rozpoczął się drugi Adwent, wspaniały, cudowny, kiedy Ty przyjdziesz z aniołami, aby nas zabrać do domu naszego niebieskiego Ojca. Prowadź nas i błogosław. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę, dziękując za to, co znowu otrzymaliśmy w tej ostatniej godzinie od Ciebie.